na stronie 572, Księga Joba, 32 rozdział. I pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za łaskawość Twojego objawienia. Dziękujemy Ci, że dałeś nam tą księgę, księgę Joba, bez której o wiele trudniej byłoby nam sobie poradzić z cierpieniem, z próbami, z testami, przez które my przechodzimy, tudzież inni wokół nas przechodzą. Prosimy, abyś teraz, tak jak bardzo wdzięczni jesteśmy za to objawienie, prosimy Ciebie jednocześnie teraz, abyś zechciał poruszyć nasze uparte umysły, zechciał je pouczyć, zechciał objaśnić nam drogę prawdziwej pobożności. Nie jakiejś udawanej, nie jakiejś powierzchownej, ale takiej, która podoba się Tobie. Tak więc powierzamy teraz ten czas Twojej łaskawości. Amen. Tak więc zobaczcie, jesteśmy w 32 rozdziale, dzisiaj będzie od 32 do 37 zajmiemy się, czyli dzisiaj będzie jedno, miejmy nadzieję, nie za długie kazanie, które będzie poświęcone wystąpieniu Elichu. Jak się okazuje, to, bo zwykle nawet mówi się o trzech przyjaciołach, tak zwanych przyjaciołach Joba, ale jak się okazuje, to był jeszcze ktoś, cały czas był jeszcze ktoś obecny, była jeszcze czwarta osoba, która bez przerwy wygląda na to, że od samego początku była obecna i przysłuchiwała się temu, jaka akcja ma miejsce, jakie wydarzenia, jakie wypowiedzi, jakie słowa padają. Tak więc w dzisiejszym kazaniu zajmę się najpierw tożsamością, kim był Elichu, następnie zajmę się tym, co powiedział, następnie w podsumowaniu zajmę się właśnie tymi dwoma modelami pobożności. Jacy powinniśmy być, albo co naprawdę podoba się Bogu. I ta księga, cała ta księga jest dość, czy można powiedzieć, w dość zaskakujący sposób udziela właśnie odpowiedzi na to pytanie, co naprawdę podoba się Bogu. Tak więc trzej przyjaciele już się wypowiedzieli. Trzej przyjaciele, jak pamiętamy, tak naprawdę występowali w imieniu diabła, w imieniu szatana, już się wypowiedzieli. Jak pamiętamy, Job też się wypowiedział i na końcu było stwierdzone, że pamiętacie, zobaczcie, 31 rozdział, ostatnie słowa tego rozdziału, skończyły się słowa Joba. Tak więc Job też już wypowiedział wszystko, co miał do powiedzenia. I teraz nagle pojawia się ktoś jeszcze, pojawia się czwarta osoba. Pojawia się na końcu. Wydaje się, że jest najmłodszy z całej czwórki. I zwykle, oczywiście, młodość kojarzy nam się z brakiem mądrości. Młodość oznacza, że raczej tej mądrości jeszcze ktoś nie miał okazji się nauczyć. I zwykle pouczenie, które znajdujemy w Biblii, jest właśnie takie, że siwej głowie należy się szacunek. No i ten szacunek oczywiście powinien w normalny sposób wynikać z tego, że siwość, siwe włosy, starszy wiek oznacza tak naprawdę mądrość. Mądrość i ten szacunek okazywany starszym osobom jest po części szacunkiem okazywanym tej mądrości, która jest życiodajna. Ale zobaczcie, nie zawsze tak bywa. W Księdze Kaznodziei Salomona, pamiętacie ten urywek, gdzie czytamy: ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje, albo który już nie potrafi, nie umie przyjmować ostrzeżenia. Tak więc może być ubogi, może być młodzieńcem, ale jeżeli jest mądry, to jest lepszy niż król, który ma władzę, i który, że tak powiem, z urzędu jest otaczany szacunkiem i bojaźnią, ale jeżeli jest stary, jeżeli jest głupi, to choćby nawet był stary, starszy od młodzieńca, jest rzeczywiście w pożałowania godnym stanie. A dlaczego? Dlatego, że nie potrafi przyjmować pouczenia, nie potrafi przyjmować ostrzeżenia. I teraz Elihu wydaje się być młody, jak sam stwierdza o sobie, i wydaje się być osobą dość popędliwą. No nie, młodość nam się kojarzy właśnie z jakimś takim brakiem opanowania. Młodość kojarzy się, czy tak naprawdę nie tylko młodość, ale głupota, czy brak mądrości kojarzy nam się i bardzo słusznie z popędliwością. Że osoba, zanim dobrze usłyszy, już ma swoją opinię. Zanim ktoś dokończy, już przerywa tej osobie, żeby wygłaszać swoje własne mądrości. No i oczywiście to jest cechą głupoty, która przemawia, dlatego że mądrość zawsze wysłuchuje do końca. Mądrość nie jest popędliwa, ale jak wiemy, mądrość jest cierpliwa. Mądrość potrafi czekać. I wydawałoby się, że to jest jedna cecha, jedna jedyna cecha Elihu, która jest cechą mądrości, czyli Elihu czeka na swoją kolej. Teraz, jak już zawzmiankowałem kiedyś, jest dość duży rozrzut, jeśli chodzi o interpretację tej postaci. Jedni mówią, że Elihu jest przedmówcą Boga, czyli mówi tak naprawdę w jego imieniu, zanim ten się pojawi. I tak na przykład Jordan twierdzi, że Elihu jest przedmówcą, jest tym, który mówi w imieniu Boga. Są nawet tacy, którzy wręcz utożsamiają Syna Bożego. Moim zdaniem to już jest zupełnie bezpodstawne z postacią Elihu. Inni, jak na przykład Jeff Meyers twierdza, że Elihu jest tak naprawdę popędliwym młodzieńcem, który jak pozostała trójka rozmija się z prawdą, rozmija się z tą prawdziwą interpretacją tego, co widzi, czyli cierpienia Joba. I słuchajcie, zadajmy sobie pytanie, skąd wynikają te zawahania, jeśli chodzi o Elihu. No i głównie chodzi tutaj o dwie rzeczy, tak gwoli waszym może jakimś przyszłemu czytaniu tej księgi. Po pierwsze to jest to, że Elihu stwierdza co niektóre rzeczy, które za chwilę powie sam Bóg. I wydaje się, że chwila, no jeżeli Elihu mówi rzeczy, które za chwilę powtórzy Bóg, no to na pewno mówi w imieniu Boga. Na pewno jest on mówcą Bożym. To jest pierwsza rzecz, która sprawia, że ludzie są skłonni widzieć w nim jakiegoś przedmówcę Bożego. I po drugie jest jeszcze druga rzecz, która za tym może wydawałaby się, że przemawia. To jest właśnie to, że na samym końcu, pamiętacie, Bóg napomina trzech przyjaciół Joba. Bóg mówi nie tak. Musicie złożyć ofiary, Job musi złożyć za was ofiary. Napomina, Bóg ich ostro napomina na końcu, ale nie ma wspomnienia Elihu. Elihu nie jest wspomniany. Tak więc ci komentatorzy twierdzą, że może Elihu nie zgrzeszył, może jako jedyny powiedział prawdę i dlatego Bóg go nie napomina i nie wspomina na końcu. Słuchajcie, o co chodzi, jeśli chodzi o główny fundament interpretacyjny księgi Joba? Co jest najważniejsze? Pamiętacie, w Księdze Objawienia najważniejszy jest pierwszy werset. Pierwszy werset mówi nam od razu, że uwaga, mamy do czynienia z obrazami. Bóg objawił konkretną prawdę, ale objawił konkretną prawdę przy pomocy znaków, przy pomocy symboli, czyli objawił ją w odpowiedni sposób. I teraz zobaczcie, zupełnie podobną rzecz, z podobną rzeczą spotykamy się w Księdze Joba. Otóż pierwsze dwa rozdziały stwierdzają kilkakrotnie, że Job był sprawiedliwy. I zobaczcie, jest to opisane, nie to, że tylko takie jest stwierdzenie, ale jest to opisane w taki dość precyzyjny sposób, że rzeczywiście Job nie miał żadnego grzechu, że Job starał się podobać Bogu we wszystkim, co czynił. I gdyby nie to stwierdzenie, to tak naprawdę ta księga nie byłaby żadnym problemem. Nie mielibyśmy żadnego problemu z tą księgą. Co więcej, wielu współczesnych charyzmatyków, nie naszych braci, zielonoświątkowców, nie omijałoby tej księgi z daleka, dlatego że ona by była prosta w interpretacji. No mamy grzesznika, mamy tego, który zgrzeszył, no i Bóg go pokarał, no i teraz ten walczy, czy tą wiarę zachować, czy nie. I księga jest wartościowa, ale jest prosta, no nie? Można ją sobie jakoś z tą księgą można żyć. No ale niestety, nasi bracia charyzmatycy, ja tak podejrzewam, że częstokroć omijają tą księgę i częstokroć omijają tą księgę właśnie z tego powodu, że coś tutaj zgrzyta, coś tutaj jest nienaoliwione, coś tutaj nie pasuje dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, bo to ten jest sprawiedliwy, a Bóg się nad nim znęca. O co tutaj chodzi w tej księdze? Co więcej, na końcu księgi, pamiętacie, wielokrotnie wam o tym przypominałem, że to są te klamry, które spinają całą księgę. Na końcu księgi mamy podobne stwierdzenie, że Job był sprawiedliwy. I słuchajcie, to jest istotne, dlatego że wielu z kolei stwierdza, że no dobra, może Job na początku testu był w porządku, był sprawiedliwy i nic nie zgrzeszył. Starał się podobać Bogu pod każdym względem, ale później, kiedy przyszły cierpienia, nie wytrzymał. Jego wiara nie wytrzymała. I gdzieś po środku tych cierpień, no nie, chlapnął coś, powiedział coś, za co powinien był Boga przeprosić, za co, co oznaczało tak naprawdę grzech i odwrócenie się od Boga. Ale widzicie, i ta furtka wydaje się być zacześnięta przed nami, dlatego że na końcu Bóg stwierdza, że Job jest sprawiedliwy jako jedyny. Tak więc przechodzimy do Elihu i widzimy, że Elihu zachowuje się jak typowy młodzieniec, pełen niepohamowanej chęci mówienia. Co prawda z jakichś przyczyn, możliwe, że to były przyczyny jakieś bardzo ostre, może rzeczywiście w tamtych czasach ostrzejsze reguły dobrego zachowania, że by go w ogóle zaraz wyprowadzono, gdyby zaczął mówić zbyt szybko. Także musiał się pod nimi ugiąć i czekał aż do samego końca i na końcu on zabrał głos i zaczął przemawiać. Niemniej wciąż widać tą niepohamowaną chęć do przemawiania. Zobaczcie, 32 rozdział, werset na przykład 11. Oto czekałem na wasze mowy, przysłuchiwałem się waszym rozumnym wypowiedziom, aż wy zgłębicie słowa. Na was zważałem, oto nie było nikogo, kto by przekonał Joba. Kto z was by odpowiedział na jego słowa? Zobaczcie werset 18. Bo jestem pełen słów, duch rozsadza mnie w moim wnętrzu. Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia. Grozi pęknięciem jak nowe bukłaki. Dlatego muszę mówić, aby sobie ulżyć. Otworzę swoje wargi i odezwę się. Słuchajcie, jeden z komentatorów właśnie opowiada, że tak naprawdę to, co rozsadza Elihu, to wcale nie jest jakiś duch Boży, to nie jest jakaś chęć mówienia, ale tak naprawdę opis, czy w sposób, w jaki Elihu został opisany tutaj, to jest to, że Elihu za moment coś zrobi, to nie będzie, i tu nie chodzi o mówienie, ale chodzi o całkiem przyziemną rzecz, która zwykle ma miejsce w toalecie, że ten młodzieniec jest pełny gazów, można powiedzieć, jest pełny pełny chęci takiego niepohamowanego mówienia i myśli, że ma wielkie mądrości do powiedzenia, podczas gdy tak naprawdę to, co za moment się stanie, to jest jeszcze gorsze, czy jeszcze bardziej będzie pachniało, śmierdziało, niż wypowiedzi jego poprzedników. Zobaczcie 33 rozdział, werset 31. Zważ to, Jobie, słuchaj mnie, milcz, a ja będę mówił. Wiecie, to jest tak jakby, czy Job tutaj się gdzieś wyrywa do głosu, czy chce mu przerwać? Nic z tych rzeczy. Zważ, słuchaj mnie, milcz, ja będę mówił. Jeżeli jednak masz coś do powiedzenia, odpowiedz mi, mów, gdyż chętnie przyznałbym ci słuszność. Jeśli nie, to ty wysłuchaj mnie, milcz, a ja nauczę cię mądrości. Także Elihu naprawdę jak widzi już jakąś opozycję, już spodziewa się, że Job będzie się wyrywał i mu przerywał, podczas gdy nic z tych rzeczy tak naprawdę nie ma miejsca. Słuchajcie, główny problem, jeśli chodzi o osobę Elihu, główny problem tak naprawdę, to jest jeden ze sposobów, na jaki można to wyrazić, znajdujemy w 32 rozdziale 21 werset. To jest jego główny, można powiedzieć, to jest główny zarzut, który można mu postawić. Nie będę brał niczyjej strony i nikomu nie będę schlebiał. Nie umiem schlebiać, gdyż mój Stwórca wnet by mnie utrącił. Czyli Elihu na samym początku swojej wypowiedzi stwierdza, czy obiecuje, czy przysięga, że będzie obiektywny. Nie tak jak tamci nieumiejętni. On będzie obiektywny i w obiektywny sposób teraz wreszcie przemówi mądrość i wreszcie rozsądzi to, co jego poprzednicy nie potrafili rozsądzić. Tak więc, co naprawdę Elihu miał do powiedzenia? I widzicie, jeśli chodzi o samą retorykę Elihu, tak naprawdę niewiele różnic widzimy. Ale teraz słuchajcie, zadam wam pytanie. Odpowiedzcie w waszych umysłach. Co było głównym błędem przyjaciół Joba? Co jest głównym błędem teraz, za moment to wam pokażę, udowodnię, ale co jest głównym błędem Elihu? Co wydaje się również być głównym błędem wielu współczesnych komentatorów tej księgi? Co było głównym błędem przyjaciół Joba? I widzicie, mam nadzieję, że ludzie, jakbyście potrafili na to odpowiedzieć, to by było niesamowite, ale otóż wszyscy oni w pobożny sposób co zrobili? Wzięli stronę Boga zbyt szybko. Panie, zwróćcie uwagę, zastanówcie się nad tym. Czy przyjaciele Joba, cała trójka, czy oni powiedzieli jakąś nieprawdę na temat Boga? Przecież mówili tylko, że On jest suwerenny, że On jest sprawiedliwy, że Jego drogi są niekwestionowane. Tylko tego typu rzeczy wypowiadali. I teraz wydaje się, no w czym zawinili? A widzicie, głównym błędem przyjaciół Joba i teraz głównym błędem Elihu było właśnie to, że wzięli stronę Boga, że zaczęli Go usprawiedliwiać, zaczęli Go wyjaśniać, uniewinniać zbyt szybko, przed czasem. Zbyt szybko, zbyt raptownie zaczęli mówić, że Bóg jest sprawiedliwy. No i przecież, jak powiedziałem, moglibyśmy mówić, ale przecież no chwila, czy to źle, że bronili Boga? Czy to źle, że Go usprawiedliwiali? Przecież Bóg nie grzeszy, przecież Bóg nie postępuje źle, więc w czym problem? Gdzie, w którym momencie przyjaciele powiedzieli jakąś nieprawdę o Bogu? Przecież nie kłamali o Bogu, przecież nie mówili nieprawdy o Bogu. Czyżby? No, otwórzcie 41 rozdział, 41 rozdział, 7 werset. Czterdziesty drugi rozdział, 7 werset. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom. Widzicie, nie ma Elichu. Dwom Twoim przyjaciołom. Ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Wiecie co, to naprawdę są, nie wiem jak bardzo odczuwacie ale te słowa, ale to są naprawdę jakieś dramatyczne, zaskakujące stwierdzenia. Dlatego, że jeśli byście na nowo jeszcze raz przeczytali całą Księgę Joba i zastanowili się, w którym miejscu oni powiedzieli o tobie nieprawdę, w którym miejscu oni mówili o tobie nieprawdę, to wydawałoby się nam, że bardzo ciężko by było znaleźć takie miejsca. Ale jednak Bóg stwierdza, że rozminęli się z prawdą. Bóg stwierdza i mówi i gani ich, że tak naprawdę nie mówili o nim prawdy. Widzicie, ciekawe to jest, jak powiedziałem, stwierdzenie. Gdybym ja napisał tą księgę, to napisałbym, że przyjaciele nie mówili prawdy o Jobie, że o nim nie stwierdzali, oskarżali go niesłusznie, podczas gdy Bóg, zobaczcie, w zaskakujący sposób stwierdza, że nie mówili właśnie o nim prawdy. Dlaczego? Jak w ogóle można zacząć to tłumaczyć? I widzicie, chodzi po prostu o to, iż wszystko, co powiedzieli prawdziwego o Bogu, stało się kłamstwem. Dlaczego? Dlatego, że wszystko było ułożone jak gdyby w złym kontekście. Innymi słowy, zbyt szybko uniewinniali Boga, ale uniewinniali Boga kosztem Joba. Zbyt szybko, można powiedzieć, osądzili, co Bóg czyni, co Bóg robi, kosztem Joba. Pamiętacie, nie pamiętacie, pewnie kiedyś jako Kościół wydaliśmy książkę. Książka była zatytułowana Jak Bóg traktuje swoich przyjaciół. I to były rozważania z księgi Joba. I widzicie, coś takiego, nawet ten tytuł tej książki, nawet z tytułem tej książki, można powiedzieć, trzej przyjaciele Joba się rozminęli. Dlatego, że oni by zatytułowali komentarz do księgi Joba Jak Bóg traktuje swoich wrogów. Podczas gdy prawda jest taka, że to jest ten cały dylemat, jak Bóg traktuje swoich przyjaciół. Tak więc wracając do Elichu pewny siebie, chwali się sam siebie, że mówi w imieniu Boga, miał być bezstronny, podczas gdy zobaczcie jak wygląda jego bezstronność, w jaki sposób wyraża się na temat Joba. I zobaczcie, 33 rozdział, 8 werset. Wszakże powiedziałeś do uszu i słyszałem brzmienie twoich słów, mówi Elichu. Jestem czysty, tak mówiłeś Hiobie. Jestem czysty, bez grzechu, niewinny i bez zmazy. Oto on doszukuje się pozorów winy przeciwko mnie, poczytuje mnie za swego wroga, mówi Job. Moje nogi zakuwa w dyby, śledzi wszystkie moje ścieżki. I teraz Elichu interpretuje to. Otóż w tym nie masz słuszności, mówię ci. Bóg bowiem jest większy niż człowiek. Czyli zaczyna na razie delikatnie i mówi, nie masz racji. Nie masz racji w tym, że to Bóg niesłusznie ciebie ściga. Następnie zobaczcie 34 rozdział, 5 werset. Bo Job rzekł, jestem sprawiedliwy, a Bóg pozbawił mnie prawa. Wbrew słuszności zostałem uznany za kłamcę, nieuleczalnie ugodzony strzałą, chociaż jestem bez winy. Gdzież jest taki mąż jak Job? I teraz mówi Elichu. Gdzież jest taki mąż jak Job, który by chłonął bluźnierstwo jak wodę? który by tak się bratał ze złoczyńcami i obcował z bezbożnymi. Wszak on rzekł, nie ma człowiek pożytku z tego, że ma upodobanie Bogu. Przeto wy, mężowie rozumni, słuchajcie mnie. Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmocny z nieprawością. Zwróćcie uwagę. Czy Elihu mówi coś, co jest nieprawdziwe? Oczywiście, że nie. Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmocny z nieprawością. Ale zobaczcie, w jaki wściekły sposób ten ostatni oskarżyciel atakuje i podcina wszelką nadzieję Joba. Gdzież jest taki mąż jak Job, który by tak chłonął bluźnierstwo jak wodę? Czyli co? Szatan zwyciężył. Szatan jednak odniósł zwycięstwo w zakładzie z Bogiem. Który by tak się bratał ze złoczyńcami i obcował z bezbożnymi. Następnie zwróćcie uwagę na kolejny werset. 34 rozdział, werset 35. Job mówi nierozsądnie, a jego słowa są nierozważne. Niechże będzie Job nieustannie doświadczany, gdyż odpowiada jak ludzie złośliwi. Dodaje bowiem odstępstwo do swojego grzechu, urąga głośno pośród nas i coraz więcej mówi przeciwko Bogu. Tak więc Elihu wyraźnie stwierdza, że Job zgrzeszył, Job sprzeciwił się Bogu, Job przeklął Boga, dokładnie tak jak szatan powiedział, że uczyni, kiedy Bóg obłoży go testami. Dla Elihu jest wszystko bardzo proste. Owszem, Bóg odpłaca człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania. Według Elihu ta zasada jest prosta, obowiązuje bez wyjątków, nie ma żadnych wyjątków od tej reguły. I widzicie, reguła skądinąd znowu, można powiedzieć, prawdziwa. Jednakże Elihu w strasznie dramatyczny sposób rozmija się z prawdą. Słuchajcie, dlaczego Elihu rozmija się z prawdą? Pamiętajmy o tym. Dlaczego? Dlatego, że my doskonale wiemy, o co poszło. My doskonale wiemy, dlaczego Job został obłożony cierpieniem. I jak się okazuje, to ta przyczyna została jak gdyby ukryta od całej reszty i należało po prostu zaufać Bogu, trzymać się Boga, a nie obwiniać Joba i w ten sposób usprawiedliwiać Boga. Tak więc jedni, jak powiedziałem, mówią, że Elihu to Boży przedmówca, podczas gdy tak naprawdę Elihu to jest jak gdyby kulminacyjny punkt oskarżeń. Punkt kulminacyjny fałszywego obrazu Boga. To jest na inny sposób, w jaki można Elihu nazwać. Punkt kulminacyjny tak naprawdę fałszywego obrazu Boga. Jak mówię, fajna ciekawostka jest taka, że wszystko, co Elihu mówi, jest prawdą o Bogu. Wszystko, co Elihu mówi, jest prawdą, a jednak wszystko dziwnie zamienia się w fałsz, dlatego że kontekst, w jakim wypowiada te słowa, sprawiają, że wszystko staje się jak najbardziej satanistycznym kłamstwem. Ale zobaczcie, nagle zaczyna się coś dziać. Zobaczcie, zwykle czytając tą księgę, rozmijamy się z tą dynamiką, że nagle, ojej, nagle akcja zaczyna przybierać, zaczyna jakąś okrywać się jakąś grozą, jakąś dynamiką, prędkością, zaczynają się dziać rzeczy. Tak jak wydawało się, że ci tylko w taki sposób natrętny go dręczyli jak robactwo i była cisza poza jękami jobowymi, teraz nagle wszystko zaczyna być poruszone. I zobaczcie, co się dzieje w 36, 33 wersecie. Obwieszcza go, nagle Elihu zaczyna mówić o Bogu, obwieszcza go jego grzmot, gdy w gniewie wstępują występuje przeciwko niegodziwości. I następnie zobaczcie następne wersety 37 rozdziału. Zaiste dlatego drży serce moje. Elihu zaczyna się bać. I teraz pytanie dlaczego? Zaiste dlatego drży moje serce i skacze ze swojego miejsca. Słuchajcie pilnie grzmotu jego głosu i pomroku, który wychodzi z jego ust. Wypuszcza go pod całym niebem, a jego światło sięga do krańców ziemi. Zanim huczy grzmot, grzmi swym potężnym głosem, a gdy się słyszy jego głos, nie powstrzymuje błyskawic. Bóg prawdziwie grzmi swoim głosem. Czyni wielkie rzeczy, których nie rozumiemy. Widzicie, nagle, jak gdyby pod koniec swojej śmiałej mowy, Elihu zaczyna się bać, zaczyna nabierać pokory. Dlaczego? Dlatego, że w przyrodzie zaczynają się dziać rzeczy. Zaczyna grzmieć, zaczyna się robić ciemno, zaczyna nadchodzić potężna zawierucha i nagle, tak jak śmiało przemawiał, tak nagle jego perspektywa staje się doregulowana. Słuchajcie, w Japonii niedawno, wiecie co się stało, w zeszłym tygodniu. Dla mnie to jest największa fobia, tak mówiąc osobiście. Niczego się bardziej nie boję. Ładnie macie. Niczego się bardziej nie boję, niż jakiejś ciemnej ściany wody pędzącej w moim kierunku. Wyobraźcie sobie. To musiało być 10 metrów, 15 metrów wysoka ściana wody, która pędzi ku brzegu, do brzegu i rozczaskuje dosłownie wszystko, co spotka na swojej drodze. Ale zobaczcie, tego typu doświadczenie, co by sprawiło? Sprawiłoby, że nagle może byśmy spokornieli. Nagle może wcześniej byśmy mówili, o, ludzka siła i potęga, wszystko potrafi zrobić, o, my wiemy, jak to działa, o, osiągnięcia techniki, wszystko jest nasze. Ale po takim doświadczeniu nagle wydaje mi się, że wszyscy spokornielibyśmy, czy zaczęlibyśmy sobie zadawać bardziej podstawowe pytania. Słuchajcie, podobna rzecz ma miejsce w życiu Elihu. Wykrzyczał kilka rzeczy, zrugał Joba bardziej niż inni. Nagle w przyrodzie zaczyna się coś dziać. Nagle zrobiło się ciemno. Nagle jakiś jeszcze w oddali pomruk nadchodzącej zawieruchy daje się usłyszeć. Dlatego, że zobaczcie, w 38 rozdziale, pierwszy werset, potem Pan odpowiedział Jobowi spośród zawieruchy i rzekł. Także nadciąga burza, Elihu to widzi i nagle ta jego młodzieńcza pewność, jak sam przyznaje, nagle zaczyna się cząść, nagle ta jego pewność zaczyna ustępować. I teraz najprawdopodobniej Elihu ucieka, znika ze sceny. Kiedy pojawi się Bóg, zupełnie pominie jego osobę. Wydaje się, że Bóg potępi trzech przyjaciół Joba, podczas gdy Elihu zostanie nienazwany i najprawdopodobniej z tej przyczyny, że go już nie ma. Że porzucił scenę, że uciekł, że tak naprawdę nawet nie jest na miejscu po to, żeby się nawrócić. Nie ma go. Został pominięty, stał się nieobecny. Teraz pojawia się Bóg i Bóg rozpocznie swoją przemowę. Ale zobaczcie, mamy Elihu, skończyły się mowy wszystkich oskarżycieli Jobowych, uwieńczone tą największą Elihu. No i teraz to, co jest przed nami, to jest właśnie pytanie, czego od nas Bóg wymaga. Widzicie, Bóg, jak już to powiedziałem wielokrotnie, nie chce jakiejś udawanej, napuszonej, pretensjonalnej relacji z nami. On nie chce sztucznej relacji z nami. Relacji, która nie potrafi zadać ciężkich pytań, która, wiecie, nie chce nawet wam poza kontekstem przypomnieć, o czym był 16 rozdział Księgi Joba. W jaki obraz Boga Job namalował w 16 rozdziale. Ale były to stwierdzenia bardzo śmiałe, a jednak Bóg mówi właśnie takiej relacji i takiej pobożności, pobożności nie takiej, która się zadowoli jakimiś powierzchownymi odpowiedziami, ale relacji i pobożności, która będzie ufała mi, która będzie krzyczała może czasami w bólu do mnie, ale relacji, która będzie oparta na ufności i cierpliwości i pokorze, tak jak Job. Tak więc, słuchajcie, w Księdze Joba mamy dwa modele pobożności. Jeden model przemawia twardo, szybko. Wypowiada sądy ostre. W tym modelu wiadomo, jak Bóg działa. Bóg nie ma zagadek. Bóg jest całkowicie objawiony i całkowicie pojmowalny. Ja już wiem, jak sobie tam urządziłeś w niebie to wszystko. Już ja wiem, jak co wcisnąć, żeby od ciebie uzyskać odpowiednią reakcję. I widzicie, w rezultacie, w tym modelu pobożności, tak naprawdę zobaczcie, Bóg stał się bałwanem. Bóg jest Bogiem bez zagadek, Bóg jest istotą wpływową. Wpływową, czyli manipulowalną w tym sensie, wpływową. Ale tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z prawdziwą pobożnością. Pamiętajcie, że ta pierwsza pobożność Elifaza, Elihu i całej reszty, ta pierwsza pobożność odbywa się pod przykryciem oddania Bogu. Elifaz dałby się pokroić za Boga. No nie? To jest dopiero ciekawe, fajne, przerażające. No i teraz jest drugi model pobożności, za którym, jak widzicie, opowiada się Bóg. Opowiada się za Jobowym modelem. I teraz Bóg opowiada się za skarżącym się Jobem. Jobem pełnym krzyku i rozpaczy. Jobem, który lgnie do Boga, któremu w końcu ufa i cały czas ufa, ale którego w żaden sposób nie pojmuje. Który jest Bogiem, można powiedzieć, tak jak w Narni, który jest Bogiem dzikim. Jest dobry, ale jest Bogiem nie niebezpiecznym. Bo znowu, to by było złe ujęcie, ale nie jest Bogiem bezpiecznym. Bóg nie jest niebezpieczny, ale Bóg nie jest Bogiem bezpiecznym. W tym sensie Bóg nie jest według naszych pojęć, co to znaczy bezpieczeństwo, ale jest Bogiem dobrym, jest Bogiem, który nas nie opuści, któremu możemy ufać i który przeprowadzi nas nawet przez te rzeczy, których pojąć nie możemy. Ale zobaczcie, to jest prawdziwy Bóg. To jest Bóg, który jest Bogiem niepojętym. No nie? My oddajemy cześć Bogu, który jest niepojęty, który jest wyższy, którego drogi są ponad naszymi drogami, którego dróg nie jesteśmy w stanie, ani nie musimy do końca zrozumieć. Tak więc zastanów się, jakiemu Bogu służysz. Czy służysz Bogu, który słyszy krzyk cierpienia, który się nie obraża, kiedy padają trudne pytania, który pragnie, by nasza relacja z Nim była prawdziwa, a nie, który nie jest sojusznikiem, można powiedzieć, karcących teologów. Który, jak wygląda, można też tak powiedzieć, jak wygląda wasza relacja, moja relacja z Bogiem. Pamiętacie, Radek mówił w swoim kazaniu, że obłudna pobożność jest surowa. Że obłudna pobożność jest surowa. Nie ma w niej miejsca na żadne miłosierdzie. Nie ma miejsca na żadną łaskę. Nic z tych rzeczy. Pamiętacie, jak Dawid zawołał, kiedy miał być zdany, kiedy miał Bóg go osądzić? I wtedy Dawid wybrał i powiedział: Boże, ja raczej bym się poddał Twojemu sądowi niż sądowi ludzkiemu. Dlatego, że Twoje miłosierdzie, Ty jesteś łaskawszy. Ty jesteś bardziej miłosierny. Ludzi się boję. I zobaczcie, Dawid znał Boga. Dawid wiedział, że to był człowiek według Bożego serca. Także wiedział, że może liczyć na właśnie Boże miłosierdzie. W Księdze Jakuba czytamy o Jobie. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. I teraz zobaczcie zakończenie tego wersetu. I oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. No nie, to jest obraz Boga, to jest coś, co powinno charakteryzować naszą pobożność, czy też można powiedzieć, co powinno charakteryzować pobożność naszego Kościoła. Słuchajcie, niektórzy doświadczyli, jak wygląda miłosierdzie w cudzysłowie ludzi. W jaki sposób ludzie potrafią być miłosierni, czy raczej właśnie obojętni i bezwzględni w stosunku do nas. I słuchajcie, nie chodzi o to, żeby się obrażać na ludzi, dlatego że miłosierdzia im brakuje, ale chodzi właśnie o to, aby tym bardziej lgnąć do Boga, aby tym bardziej Boga się trzymać. Tak więc wkrótce zobaczymy, że nasza więź z Bogiem jest więzią z Bogiem, który również niesie wyzwolenie, który niesie ratunek. Ratunek, którym również otoczył Joba. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za ten wspaniały obraz oddania Tobie. Dziękujemy Ci za przede wszystkim wspaniały obraz Ciebie. Wspaniały obraz Ciebie jest namalowany na kartach tej niewyobrażalnie trudnej księgi. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który nie jest przychylny jakimś dziwnym teologom, karcącym, obojętnym, wyniosłym, pewnym siebie, ale Ty jesteś Bogiem, który uniża się, który bierze stronę tych, którzy ufają Tobie, którzy w odważny sposób, w bólu potrafią zadawać Tobie pytania, którzy potrafią ufać Tobie w niewyobrażalnym bólu. Dziękujemy Ci, Panie, jeszcze raz za obraz Ciebie, za to, że w tak jasny sposób jednak objawiłeś siebie, że widzimy, że służymy wspaniałemu Bogu, Bogu, który jest Bogiem przystępnym, Boga, którego nie pojmujemy, ale któremu możemy ufać, Bogu, który jest litościwy i który jest miłosierny. Prosimy Ciebie, abyś wyposażył nas we wszelką pokorę. Prosimy również, abyśmy byli w stanie nieść nadzieję, nieść otuchę tym, którzy są wokół nas. Amen.